Być dobrym jak chleb. W roku świętego brata Alberta ksiądz Jakub Kopysteński zaprasza.
W naszych pierwszośrodowych spotkaniach ze świętym bratem Albertem Chmielowskim przez dwie ostatnie katechezy porównywaliśmy postać krakowskiego świętego do biedaczyny z Asyżu. Brat Albert w sposób doskonały bowiem odwzorował w swoim sposobie życia ideały świętego Franciszka. Tych punktów zbieżnych ich duchowości można za księdzem Michalskim wymienić aż sześć. Po pierwsze, dla jednego i drugiego droga do Pana Boga wiedzie przez zachwyt nad pięknem przyrody. Po drugie, droga obydwu to droga nawrócenia serca. Idąc dalej, najważniejsze dla nich są tajemnice związane z człowieczeństwem Syna Bożego, szczególnie zaś ukrzyżowanie. Po czwarte, obaj uważają, że życie wiarą polega na dosłownym wypełnianiu Ewangelii. Nie trzeba żadnej innej reguły życia, żadnego komentarza. Piątą rzeczą jest stosunek do własności. Chodzi tu o wybór ubóstwa, pojmowanego jako nieposiadanie niczego na własność. I wreszcie szósty powód – społeczne oddziaływanie działalności świętego Franciszka i świętego brata Alberta. To było przed dwoma miesiącami. W lipcu rozważanie ukierunkowane było przede wszystkim na zrozumienie ubóstwa obu świętych. Albowiem to właśnie takie radykalne podejście do pieniądza i własności jest elementem, który najbardziej ich łączy. I mówiłem wówczas, że to ubóstwo nie było podyktowane wstrętem do posiadania. Wręcz przeciwnie, ono było motywowane bardzo pozytywnie. Po pierwsze, chodziło w nim o to, by swoim sposobem życia odwzorować sposób życia Chrystusa, który sam był ubogi. Następnie chodziło o to, by życie traktować jak jedną wielką pielgrzymkę, a na pielgrzymkę bierze się przecież to, co jest najpotrzebniejsze do przeżycia. Nie bierze się rzeczy zbytecznych czy luksusowych. I wreszcie trzeci powód, by być ubogim. Widoczny szczególnie u świętego brata Alberta. Dobrowolne życie w ubóstwie jako środek na przywrócenie godności tym, którzy godność utracili, bo muszą żyć w ubóstwie niedobrowolnie. Albert i jego naśladowcy wybrali życie w skrajnej nędzy, by nędzarzom nieść słowo otuchy i pokrzepienia. Głodnego zrozumie tylko głodny, a biedaka tylko biedak. Na pewno nie ktoś bogaty i najedzony. Na dzisiejszym naszym spotkaniu też pójdziemy w tym duchu zestawienia ze sobą tych dwóch świętych. Konkretnie zajmiemy się jednym z tekstów świętego Franciszka, jego testamentem, który u schyłku swojego życia napisał do swoich współbraci. Dlaczego testament? Otóż wielokrotnie przywoływany tu przeze mnie pierwszy biograf brata Alberta, ksiądz Michalski, powiedział, że ten tekst trzeba przeczytać, albowiem on jest tekstem kluczowym dla zrozumienia dzieła, życia czy charyzmatu świętego z Małopolski. Sam testament to są dwie strony drukowanego tekstu, nie będę go więc przytaczał tu w całości. Zainteresowanych odsyłam do internetu. Tam spokojnie można go sobie przeczytać i zgłębić. Tutaj ograniczę się do pewnych fragmentów, na tyle istotnych, że warto je przytoczyć. I od razu na samym początku nasuwa się pewna trudność. Franciszek zakazał komentować swojego tekstu. I tu cytat. A ministrowi generalnemu i wszystkim innym ministrom i kustoszom zabraniam na mocy posłuszeństwa cokolwiek do tych słów dodawać lub ujmować. Niech to pismo zawsze mają przy sobie wraz z regułą. I na wszystkich kapitułach, które odprawiają, czytając regułę, niech przeczytają i te słowa. I wszystkim moim braciom klerykom i nieklerykom zakazuję stanowczo na mocy posłuszeństwa wprowadzać wyjaśnienia do reguły i do tych słów. Niech nie mówią, tak należy je rozumieć. Lecz jak Pan dał mi prosto i jasno mówić i napisać regułę i te słowa, tak prosto i bez wyjaśnień rozumiejcie je i gorliwie zachowujcie aż do końca. Tego tekstu nie wolno objaśniać, komentować. Więc po co Franciszek go napisał? Otóż tekst powstał w momencie, w którym dzieło było już bardzo rozrośnięte. Było wiele domów rozsianych po Europie, a co za tym idzie i wielu braci, z których niejeden już z samym Franciszkiem nie miał styczności. I franciszkanie zaczęli komentować jego postawy, zachowania i same reguły. To trzeba rozumieć tak, a tak, to znaczy to, a Franciszek przez to chciał powiedzieć to i to. I w tej sytuacji, najprawdopodobniej już pod koniec swojego życia, w chorobie, gdy już nie jest w stanie sam pisać, dyktuje słowa, które zabrania komentować. Nakazuje im czytać ten tekst i przyjąć go takim, jakim jest, nic nie ujmując, ani nic nie dodając. Przykazuje im go przyjąć tak radykalnie, jak on sam przyjmował i uczył przyjmować Ewangelię. Chciał przez to w jak najprostszej formie, w najprostszych słowach ująć i przypomnieć to wszystko, o co mu chodziło, na czym polega jego życie i jego charyzmat. Chciał ukazać to wszystko, co go zainspirowało, a potem pociągnęło innych. I stąd mówi: przyjąć, ale nie interpretować. Przyjąć takie, jakie jest. Ostatni akapit tekstu mówi, czym to zaskutkuje. I ktokolwiek to zachowa, niech w niebie będzie napełniony błogosławieństwem Ojca Najwyższego, a na ziemi błogosławieństwem umiłowanego Syna Jego z Najświętszym Duchem Pocieszycielem i ze wszystkimi mocami niebios i ze wszystkimi świętymi. I ja, brat Franciszek, najmniejszy wasz sługa, jak tylko mogę, wewnętrznie i zewnętrznie potwierdzam wam to najświętsze błogosławieństwo. Chodzi tu o błogosławieństwo. Jeśli ktoś z braci ten testament zachowa, będzie błogosławiony nie tyle przez samego Franciszka, ale przez samego Boga. A kto nie zachowa? No cóż, ten z braci nie będzie błogosławiony. Co zatem zawarte jest w testamencie? Przede wszystkim Franciszek podsumowuje w nim swoje życie. Z perspektywy lat, które upłynęły, pisze o najważniejszych wydarzeniach, przez które go Pan Bóg przeprowadził. I od razu na samym początku pisze o wspomnianym już spotkaniu z trędowatymi. Mnie, bratu Franciszkowi, Pan dał tak rozpocząć życie pokuty. Gdy byłem w grzechach, widok trędowatych wydawał mi się bardzo przykry. I Pan sam wprowadził mnie między nich i okazywałem im miłosierdzie. I kiedy odchodziłem od nich, to, co wydawało mi się gorzkie, zmieniło mi się w słodycz duszy i ciała. I potem, nie czekając długo, porzuciłem świat. To są bardzo ważne słowa. Franciszek pisze, że jego życie zaczęło się wtedy, gdy poszedł tam, gdzie nie chciał pójść. On nie mówi, poszedłem do trędowatych, ale Pan wprowadził mnie między nich i okazywałem im miłosierdzie. Biskup Ryś, pisząc o tym, mówi, że jest to doświadczenie miłości, o której Franciszek może powiedzieć, że na pewno nie wzięła się od niego samego, bo od siebie samego miał do trędowatych wstręt. A to właśnie Pan go tam wprowadził i uzdolnił do okazywania miłosierdzia. Papież Benedykt XVI w swojej pierwszej encyklice Deus Caritas Est zawarł piękne rozważanie krążące wokół snu Jakuba o drabinie. Ten sen jest zawarty w Księdze Rodzaju. I otóż po tej drabinie wchodzili i schodzili aniołowie. I papież mówi, że ten sen Jakuba jest snem każdego człowieka. Każdemu człowiekowi marzy się takie miejsce spotkania nieba z ziemią. Każdy chciałby zobaczyć, spotkać, usłyszeć Boga. Na początku wakacji miałem okazję brać udział w Sercańskich Dniach Młodych, takim festynie dla młodzieży organizowanym przez nas sercanów. Prowadziłem tam jedno z nabożeństw wieczornych. I wyobraźcie sobie, 500 młodych ludzi z gimnazjum, liceum, studentów. I to ile się złego mówi na dzisiejszą młodzież, że odwraca się od Boga, od Kościoła, że jest taka zła i w ogóle. Ja się ich wtedy zapytałem, kto z was chciałby w swoim życiu usłyszeć głos Boga. Nie było nikogo z tej 500, kto by nie podniósł ręki. Dlaczego? No właśnie, bo każdy o tym marzy. Mniej czy bardziej świadomi, ale marzy. O tym miejscu spotkania nieba z ziemią, o tej drabinie Jakuba. I papież pyta dalej, czy my w związku z tym mamy taką drabinę? Czy mamy takie doświadczenie, o którym bez wątpienia można powiedzieć, że jest spotkaniem nieba z ziemią? I konstatuje, że tak, mamy. Jest to doświadczenie miłości. Miłość jest w nas czymś bardzo naturalnym. Jest w nas taka zwykła miłość, miłość upodobania. To lubię, za tym przepadam, a za tym nie. Ojciec i matka kochają swoje dziecko. Dziadek i babcia kochają swoje wnuki. A dlaczego? Trudno powiedzieć dlaczego. Nikt tego nie uczy ani rodziców, ani dziadków. Po prostu kochają, mają to w sobie. I to jest tak oczywiste, że kiedy spotka się rodzica lub dziadka, który nie kocha dziecka, to wtedy nasuwa się wniosek, że ma on coś nie tak z głową, że gdzieś się po prostu pogubił. Ale jest też miłość, która nie wypływa z wnętrza człowieka w sposób aż tak naturalny. To jest właśnie to, czego doświadczyli i Franciszek, i brat Albert. Idź i posłuż temu człowiekowi, który jest ci wstrętny. To nie jest naturalne. To musi być nam dane z zewnątrz. I stąd w tradycji Kościoła zawsze mówiło się o miłości agape albo caritas, jako o tej miłości, która jest nam dana. Natomiast tę miłość naturalną, taką bardzo ludzką, wewnętrzną, nazywano eros. Piękne w tym rozważaniu jest to, że papież podkreśla, że w nas powinno być i jedno, i drugie. I eros, i agape. Nie można kochać drugiego człowieka w sposób tylko nadprzyrodzony, albo tylko w ten naturalny. Każdy z nas na pewnym etapie może poczuć wstręt nawet do swoich rodziców, jak na przykład będą starzy i zniedołężniali. I wtedy będzie potrzebna agape. Ta miłość, która pomaga mi kochać to, co wstrętne, i to, co gorzkie, brać za słodkie. Musi być jedno i drugie. Ale pierwsze doświadczenie Franciszka, to, które stało u początku jego wiary, to było doświadczenie miłości, którą dostał od Boga. Drugie, co Franciszek podkreśla w swoim testamencie, to doświadczenie Boga obecnego w Kościele, w sakramentach, a szczególnie w Eucharystii. A że Eucharystię można przyjmować tylko dzięki posłudze kapłanów, więc pisze tam i o nich. Dał mi Pan i daje mi tak wielkie zaufanie do kapłanów, że chociaż prześladowaliby mnie, chcę się do nich zwracać. I chociaż miałbym tak wielką mądrość jak Salomon, a spotkałbym bardzo biednych kapłanów tego świata, nie chcę wbrew ich woli nauczać w parafiach, w których oni przebywają. I tych, i wszystkich innych chcę się bać, kochać i szanować jako moich panów. I nie chcę dopatrywać się w nich grzechu, ponieważ rozpoznaję w nich Syna Bożego i są moimi panami. I postępuję tak, ponieważ na tym świecie nie widzę niczego wzrokiem cielesnym z najwyższego Syna Bożego, tylko Jego najświętsze ciało i najświętszą krew, które oni przyjmują i oni tylko innym udzielają. To jest piękny fragment, bo mówi on o tym, czego my sami kapłani nawet niejednokrotnie nie dostrzegamy albo zapominamy. O naszej godności, która nie wypływa z tego, że my na coś zasłużyliśmy, ale po prostu wypływa z wybrania przez Boga. I przez wzgląd na tego Boga Franciszek decyduje się szanować jego sługi. Nie traci przy tym realizmu. Wie, że są kapłani biedni, pogubieni, tacy, którzy swoją postawą na szacunek zupełnie nie zasługują. A on stwierdza, że i tak będzie ich szanował. Co więcej, że będzie prosił ich pozwolenie na to, by głosić w ich kościołach kazania. On, człowiek święty. Dlaczego? Bo tak on, człowiek, którego Bóg obdarzył pewnym charyzmatem, będzie przez wzgląd na Boga szanował urząd kapłaństwa. Trzeci wymiar, bardzo wyraźnie widoczny w testamencie, to wspomnienie sposobu życia w pierwszych latach po nawróceniu. Tunika, sznur, spodnie i nic więcej. Nic poza tymi trzema rzeczami. I Franciszek zaznacza, że właśnie ten sposób życia został potwierdzony przez papieża. Skrajne ubóstwo jako droga naśladowania Chrystusa. Dalej jest jeszcze ciekawsza sprawa. Święty z Asyżu pisze tak. Nakazuje stanowczo na mocy posłuszeństwa wszystkim braciom, gdziekolwiek są, aby nie ważyli się ani osobiście, ani przez pośredników prosić w kurii rzymskiej o jakiekolwiek pisma polecające ani dla kościoła, ani dla żadnego innego miejsca, ani pod pozorem kaznodziejstwa, ani z powodu prześladowania cielesnego. Tu wychodzi wielkość i ogromna wolność tego człowieka. Franciszkanie mają iść na cały świat. I na pierwszy rzut oka wydaje się, że rozsądek nakazuje idź do swojego biskupa i weź listy polecające. A jak jeszcze papież coś takiego napisze, to o wiele lepiej. Zabezpiecz się. Zjednaj sobie przychylność ludzi, nim dotrzesz na miejsce. A nawet jeśli nie przychylność, to niech prawo i autorytet ważnych osób stoi za tobą, aby cię przyjęto. A Franciszek jest tak ubogi, że nawet z tego rezygnuje. Kolejny element, o którym biedaczyna z Asyżu wspomina, to praca. I ja pracowałem własnymi rękami i pragnę pracować. I chcę stanowczo, aby wszyscy inni bracia oddawali się pracy, co jest wyrazem uczciwości. Ci, którzy nie umieją, niech się nauczą. Nie z powodu chciwości, aby otrzymać wynagrodzenie za pracę, lecz dla przykładu i zwalczania lenistwa. To są bardzo ważne zdania, bo czasy Franciszka to były czasy ogromnego rozwoju nauki, a co za tym idzie szerzenia się opinii, że studiują, uczą się ludzie wolni, a fizycznie pracują tylko słudzy czy niewolnicy. I Franciszek też tu dokonuje przewrotu. Okazuje bowiem szacunek ludzkiej pracy, takiej zwykłej, fizycznej, ręcznej. Później przejmie po nim to też i brat Albert. Jego naśladowcy zbudują choćby drogę do Morskiego Oka w Tatrach, tę samą, którą co roku podążają dziesiątki tysięcy turystów. Mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że ta właśnie droga wypływa z szacunku do pracy fizycznej, który charakteryzował brata Alberta. I wreszcie ostatni element testamentu – nacisk na modlitwę. Znajdujemy tam takie sformułowania, które pokazują, że Franciszek kazał brata, który się nie chce wspólnie modlić, traktować jak heretyka. Miał on zostać wydany przełożonym, a ostatecznie biskupowi, który opiekował się zgromadzeniem. Jak się ktoś nie chce wspólnie modlić, to jest to bardzo podejrzane. Jak widać, są w tym testamencie przedstawione najprostsze, takie najbardziej podstawowe dla Franciszka kwestie. Miłość do najuboższych, odrzuconych, ubóstwo, szacunek do sakramentów i hierarchii, praca, modlitwa. U schyłku swojego życia, kiedy charyzmat Franciszka nabiera już takich rozmiarów, że przemienia się w instytucję, to on nie zajmuje się prawem, które ma instytucją rządzić, ale duchem, który był u jej początków i który ma ją ożywiać. U brata Alberta pod koniec jego życia widać podobny kierunek myślenia. Widać to szczególnie w kilku jego listach, które pisze do swoich współbraci. Za biskupem Rysiem przetoczę tu dwa fragmenty. Najpierw list do brata Henryka. To stara bieda, że brat jest zanadto drobiazgowy. Chciałby mieć dom swój jak zegarek uregulowany i fundusze i tak dalej, ograniczoną liczbę ubogich. Ale taką drogą idąc można oburzyć na siebie i ludzi, i miasto. A co gorzej, i chyba ze sokala się wynosić, bo dom jest przecie ubogich i Pana Jezusa, którego bezwzględnym postępowaniem z ubogimi można obrazić. Więc każdego biedaka, co pode drzwi przyjdzie, u braci czy u sióstr, trzeba przyjąć najdłużej czy na krócej i dać co można, choćby przez to trochę biedować, albo reszcie obroku ująć. Brat Henryk chce mieć dom bardzo dobrze zorganizowany, tak by słupki przychodów i rozchodów się zgadzały. Tak by nie było sytuacji nieprzewidzianych, tak by dla każdego starczyło. Powie, że to bardzo rozsądne podejście. A brat Albert mówi, to stara bieda. Jego nie interesuje dobrze zorganizowane i zarządzane zgromadzenie. Jego interesuje duch, który go z jego wnętrza napędza. I jeszcze drugi tekst do brata Bernarda. Złotych zębów nie wolno braciom ani siostrom nosić, bo to byłoby dla nas hańbą i zgorszeniem każdego, co by to widział. Złote zęby noszą tylko bogaci ludzie, ale chodzić w nędznym samodziale boso i opasywać się powrozem, a w gębie nosić złoto, to jest bezwstyd i brak wszelkiej delikatności albo jakaś bezgraniczna ciemnota i głupota. I kilka zdań dalej. Każdy więc z naszych braci, który by poza wolą i wiedzą przełożonego miał pieniądze, albo pieniędzmi rozporządzał, niech dobrze wie, że dopuszcza się kradzieży i ma się z tego spowiadać. Na żadne kasy poboczne, choćby w tym była jaka wygoda, nie pozwalam. Tu widać wyraźnie, czego broni brat Albert. Ducha ubóstwa. Nie chodzi mu o wygodę, która nawet wiele by mogła usprawnić, która byłaby dobra. Ale chodzi właśnie o to, by odwzorować na sobie życie Franciszka, który sam żył ubogo. Pod koniec życia obydwóch świętych, duch, który napędzał i jednego, i drugiego, zaczął przeoblekać się w ramy instytucji. Zakony były coraz większe, coraz więcej było naśladowców. I co robią w takiej sytuacji obydwaj? Wydawać by się mogło, że powinni się zająć zarządzaniem i administrowaniem całością. A to nic bardziej mylnego. Obydwaj dbają tylko o to, by duch, który był obecny u początku ich drogi, który zainicjował dzieło, był żywy również i pod koniec życia. Ich nie interesuje organizacja, ale wierność otrzymanemu powołaniu, wierność ubóstwu.
Być dobrym jak chleb. W roku świętego brata Alberta.